Przy mikrofonie ojciec Dawid Wilczyński, pozdrawiam całą rodzinę Radia Maryja. Sięgamy po temat. Temat, rola i zadania samorządu terytorialnego. To ta myśl, te zagadnienia związane właśnie z tą tematyką towarzyszą nam podczas dzisiejszych rozmów niedokończonych. Pierwsza część transmitowana zarówno za pośrednictwem Radia Maryja, jak i telewizji Trwam i będzie dostępna w naszym archiwum. Serdecznie zapraszamy do tego, aby sięgać również po te audycje, które są tam zamieszczone, aby również przekazywać, przesyłać innym te treści, aby dzielić się tym bogatym zasobem tematyki, która tam jest zamieszczona do naszej dyspozycji. radiomaryja.pl, wystarczy wejść na naszą stronę i tam w zakładce rozmowy niedokończone mamy przebogate archiwum. Moi drodzy, dziś temat samorządowy realizujemy z naszymi gośćmi, których serdecznie witam na naszej antenie, a są wraz z nami. Pani Katarzyna Madej-Janowska, prezes Stowarzyszenia Aktywny Beskid.
Witam, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witamy. Pan doktor inżynier Karol Orzuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Szczęść Boże, witam wszystkich radiosłuchaczy.
Pan doktor Jacek Magdoń, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego.
Szczęść Boże.
Oraz pan doktor Krzysztof Jarosz, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej.
Szczęść Boże ojcze, szczęść Boże radiosłuchaczom.
Cała Polska jest piękna, bez wątpienia. I jakże zasobna, bo i góry, i morze, i przepiękne krajobrazy. Państwo reprezentujecie południe Polski, Podkarpacie. Pani prezes, a co jest takie charakterystyczne dla Podkarpacia?
Dla Podkarpacia myślę, że każdy zna Bieszczady, każdy o nich słyszał, każdy chce rzucić wszystko i wyjechać w Bieszczady, ale również Beskid Niski i Roztocze. Mamy naprawdę piękne trasy, piękne tereny, widoki. Tutaj, jeżeli chodzi o turystykę, to ona coraz bardziej się rozwija, aczkolwiek jeszcze musimy dużo zrobić, ale mamy wszystko, co sprzyja temu. Mamy turystykę sakralną, mamy wielu świętych, między innymi Andrzej Bobola ze Strachociny, czy też Bronisław Markiewicz z Dukli.
I rodzina Ulmów.
Rodzina Ulmów. A także myślę, że warto przyjechać w nasze tereny.
To spojrzeniem właśnie tutaj kobiecym, a z perspektywy panów, i co jest charakterystyczne dla Podkarpacia?
Wspaniali ludzie. Wspaniali ludzie przywiązani do tradycji, do kultury, do wiary chrześcijańskiej. Ludzie, dla których Podkarpacie jest ziemią droższą od innych. Ludzie, którzy chcą pracować dla tej ziemi, chcą pracować dla rozwoju, dla dobra naszych małych ojczyzn.
Mamy też wspaniałą przyrodę, mamy piękne lasy, mamy wiele do zaoferowania też jako miejsce do prowadzenia biznesu, miejsce do pracy, miejsce do życia. Mamy też wspaniałe ekologiczne rolnictwo. No i Podkarpacie jest bardzo gościnne w czasie choćby tego pełnoskalowej wojny na Ukrainie. Przyjechało do nas bardzo wielu uchodźców i tutaj stawiali pierwszy krok już poza granicami swojej ojczyzny i wielu z nich też zostało na miejscu, trzeba to podkreślić.
Cóż ja mogę dodać po tych słowach? Osoby z Podkarpacia serdecznie pozdrawiamy, osoby spoza serdecznie zapraszamy do odwiedzenia Podkarpacia.
to charakterystyka, oczywiście taka bardzo subiektywna Podkarpacia, bardzo też taka pewnie osobista, prawda, bo jesteście Państwo, jesteśmy reprezentantami właśnie tego regionu naszej ojczyzny. Moi drodzy, temat naszego spotkania, rola i zadania samorządu terytorialnego. Bardzo serdecznie bym poprosił o pewnego rodzaju resume, tak aby też i to było wprowadzeniem w dalszą część naszego spotkania, aby może też nie dublować tych tematów, które zostały podjęte w pierwszej części, ale zarysować właśnie pewnego rodzaju całokształt, przynajmniej w kilku słowach tego tematu, który już został przez nas podjęty. O to resume bardzo poproszę pana doktora inżyniera Karola Orzuga.
Samorząd województwa podkarpackiego wykonuje przede wszystkim zadania o charakterze wojewódzkim, zadania, które są określone ustawami. Będą to szczególnie zadania w zakresie edukacji publicznej. Wykonujemy działania związane ze szkolnictwem wyższym, zadania dotyczące ochrony zdrowia i promocji zdrowia. W pierwszej części naszej audycji mówiliśmy o zadaniach, które zrealizował Samorząd Województwa Podkarpackiego w zakresie ochrony zdrowia. Chodzi mi o modernizację szpitali podkarpackich, ale także mówiłem o tym, co jest przed nami. Mówiłem o Centrum Zdrowia Dziecka, które powstanie w najbliższym czasie na Podkarpaciu. Mamy na ten cel zarezerwowane 600 milionów złotych. Stworzymy także Podkarpackie Centrum Chorób Serca za 60 milionów złotych. To są zadania Samorządu Województwa Podkarpackiego, które dla, myślę, wszystkich radnych pracujących w sejmiku są niezwykle istotne. I przykładamy do tych działań szczególnie ważną rolę. Także Samorząd Województwa Podkarpackiego pełni działania dotyczące ochrony zabytków, opieki nad zabytkami. Mamy specjalne fundusze, każdego roku przeznaczamy na ten cel środki. Także zajmujemy się sprawami związanymi z szeroko pojętą pomocą społeczną. Nasz Wojewódzki Urząd Pracy jako jednostka Samorządu Województwa Podkarpackiego był pionierem w skali krajowej, jeżeli chodzi o opiekę senioralną. To na Podkarpaciu powstały pierwsze domy dziennego pobytu i dopiero później pojawił się program rządowy. Można powiedzieć, że byliśmy pierwsi i jesteśmy dumni z tego tytułu. Także jako Samorząd Województwa Podkarpackiego dbamy o rozwój obszarów wiejskich, chociażby poprzez prowadzenie prac związanych ze scaleniami i wymianą gruntów. Przeznaczamy środki na drogi dojazdowe do pól, na małe zbiorniki retencyjne. Tych działań podejmowanych przez Samorząd Województwa jest naprawdę dużo, jak chociażby jeszcze pieniądze, które przeznaczamy na remonty, budowy dróg wojewódzkich, również są znaczące.
I tutaj chciałbym też podpytać pana prezesa Sądzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej, pana doktora Krzysztofa Jarosza, jak o tej strony właśnie komunalnej zmienia się obraz Podkarpacia?
Obraz Podkarpacia i całej Polski zmienia się dynamicznie. Obszar komunalny to jest obszar, z którym stykamy się na co dzień. I tak wyjaśniając, co to tak naprawdę jest, no to jest ta woda, która w kranach naszych płynie, to jest ciepło, które w miastach dostarczamy do mieszkańców. To są autobusy, które dowożą nas do pracy, do szkoły, do kościoła. No i inne usługi, budowy, remonty dróg, takie, które wydaje nam się, że to się po prostu dzieje, ale rzeczywiście no, są od tego służby po to potrzebne, żeby o to zadbać, żebyśmy my jako mieszkańcy miejscowości, wioski, miasta nie musieli się o to troszczyć. I przez te ostatnie lata też ten zakres się zmienia i te oczekiwania co do jakości takich usług się zmieniają i również zmieniają się przepisy i wymogi. Teraz mówi się głośno o Zielonym Ładzie, ale ten Zielony Ład również dotyka i to bardzo mocno usług komunalnych i też samorządy, spółki takie jak Sanowskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej muszą mocno inwestować w inne rozwiązania technologiczne, żeby sprostać tym oczekiwaniom, a niestety poprzeczka jest postawiona bardzo wysoko.
Spoglądając na to, jakie są główne wyzwania i problemy dla samorządów, jak ta perspektywa rysuje się przed oczyma pana doktora Jacka Magdonia?
Myślę, że w ostatnich latach włożyliśmy bardzo dużo wysiłku jako samorząd wojewódzki w rozwój komunikacji i transportu. Przykładem jest tego Podkarpacka Kolej Aglomeracyjna, która pozwala z tych miast położonych w odległości kilkudziesięciu kilometrów od stolicy województwa, od Rzeszowa, bardzo szybko dojechać, a więc z Mielca, z Dębicy, z Łańcuta, Przeworska, Strzyżowa, Jasła, wsiadamy w pociąg i szczególnie rano i po południu, kiedy czy dojeżdżamy do pracy, czy wracamy z pracy, co pół godziny możemy koleją, tą podkarpacką koleją aglomeracyjną, tanio dojechać do centrum, nie stojąc w korkach, nie tracąc pieniędzy na paliwo w samochodzie. To jest praca dwóch ostatnich kadencji, ale ten zakupiony tabor, on będzie wykorzystywany bardzo intensywnie i to jest przyszłość, o tym też wiemy i planujemy rozwijać to bardzo intensywnie. Powstała też w ostatnich latach dodatkowa linia z dworca głównego w Rzeszowie do lotniska w Jasionce. Nasz port lotniczy Rzeszów-Jasionka sprawdził się niesamowicie w tych ostatnich trudnych latach i ubiegłoroczny sukces, 1 milion pasażerów, które przeszło przez nasze lotnisko i wyruszyło w świat, no, pokazało, że jesteśmy już w gronie bardzo poważnych portów lotniczych, a przecież przewóz osób to jest tylko część tej pracy na lotnisku, bo cargo, ten transport lotniczy jest dla nas bardzo ważny, a w okresie wojny na Ukrainie, miejmy tego świadomość, stał się głównym takim czynnikiem pomocy Ukrainie, pomocy militarnej. Przez tą Jasionkę przechodzi bardzo duża ilość uzbrojenia, amunicji. Jest to też chyba jedno z najlepiej obecnie bronionych lotnisk na świecie, więc znaczenie gospodarcze, militarne, komunikacyjne to nasz regionalny port lotniczy. Trzeba też powiedzieć, że na terenie naszego województwa trwa bardzo intensywna budowa trasy Via Carpatia, która połączy zresztą Morze Bałtyckie z Morzem Czarnym, połączy kilka krajów Międzymorza. To jest powrót do tej naszej polityki sięgającej najlepszych lat I Rzeczypospolitej. To jest ten Trójkąt Jagielloński, który dla nas jest takim obszarem strategicznym rozwoju, a więc też łamiemy przez te inwestycje drogowe, łamiemy ten układ wschód-zachód na rzecz układu północ-południe.
Pan radny wspomina o różnego rodzaju inwestycjach, o lotnisku, o tym wszystkim, co sprawia, że ten region również staje się bardziej dostępny dla tych wszystkich, którzy chcą tam przybywać. Zatem pytanie również skierowane do pani prezes. Jakie działania podejmowane są w celu promocji turystyki na Podkarpaciu?
Oczywiście tutaj dużą rolę gra PROT, Podkarpacja Regionalna Organizacja Turystyczna, która stara się na wszelkie sposoby promować nasz region. Są różne wyjazdy na targi turystyczne, gdzie pokazujemy swoje oferty innym klientom z innych państw. Jest nas też jak coraz więcej w mediach. I myślę, że to są takie podstawowe rzeczy i próby promocji naszego państwa, ale naszego województwa, ale oczywiście też organizujemy wiele imprez, na które przyjeżdża dużo osób z sąsiednich województw, czy też z innych sąsiednich państw.
Spoglądając na kolejny wymiar również działalności samorządu terytorialnego, tutaj ważna sprawa, tym bardziej, że niezwykle aktualna, związana z rolnictwem i takie też pewnego rodzaju zapytanie, jakie programy wsparcia są dostępne dla lokalnych i przedsiębiorców, i rolników.
Są programy, których operatorem jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, ale my jako Samorząd Województwa Podkarpackiego również wspieramy rolników, chociażby poprzez realizację prac z zakresu scalania i wymiany gruntów w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich, tak zwanego PROW-u. W poprzedniej perspektywie finansowej dla tego programu na Podkarpaciu na prace z zakresu scalania i wymiany gruntów zostało wydatkowane ponad 500 000 000 zł. W tym momencie samorządy, które są zainteresowane przystąpieniem do prac scalania gruntów, kompletują dokumentację, przygotowują się do aplikowania o te środki w nowej perspektywie finansowej, w nowej siedmiolatce, bo te prace są realizowane z bardzo dużym zaangażowaniem środków unijnych. Prace, efekty prac scaleniowych sprzyjają poprawie warunków gospodarowania w rolnictwie. Zostają zaprojektowane nowe tereny rolne, działki o korzystniejszej konfiguracji granic. Działki są w taki sposób projektowane, aby uczestnicy scalenia, którzy prowadzą gospodarkę rolną na terenie danej miejscowości, mieli te działki położone jak najbliżej względem swojego siedliska. Sprzyja to obniżeniu kosztów chociażby na paliwo dla rolników, ale także są środki w ramach scalania gruntów na tak zwane zagospodarowanie poscaleniowe. Z tych środków można między innymi utwardzać nowo zaprojektowane drogi do pól. Także myślę, że bardzo korzystny wpływ na gospodarowanie mają środki, które jako Samorząd Województwa Podkarpackiego przeznaczamy z wyłączenia gruntów z produkcji rolnej, z tak zwanego FOGR-u, na budowę małych zbiorników retencyjnych. Słyszymy, że w ostatnich latach na wielu terenach rolnicy cierpią na niedostatek wody. Są tereny objęte suszą. Budowa takich małych zbiorników retencyjnych korzystnie wpływa na stosunki wodne na terenach uprawianych przez rolników. Także z FOGR-u, Funduszu Ochrony Gruntów Ornych, przeznaczamy środki, tak jak powiedziałem, na drogi dojazdowe do pól. To jest inna inwestycja niż utwardzanie dróg związanych ze scaleniami gruntów. Także przeznaczamy środki na drogi dojazdowe do winnic. Rozwija się w ostatnich latach bardzo dynamicznie na Podkarpaciu winiarstwo. Jako region promujemy się również właśnie dobrymi podkarpackimi winami.
Ważnym też elementem, który myślę jest dość widoczny, szczególnie w mniejszych miejscowościach, w gminach wiejskich, była odbudowa targowisk. To ważny element właśnie tego programu rozwoju obszarów wiejskich. Samorządy gminne chętnie korzystały z tych środków, które pozwalały albo umieścić targowisko w nowym miejscu, albo odnowić stare targowisko. I dzięki temu ten produkt lokalny trafiał bezpośrednio do odbiorcy na tym targu. W to włączyły się też bardzo często środowiska lokalne, stowarzyszenia, na przykład koła gospodyń wiejskich, prowadząc w te dni targowe sprzedaż lokalnych produktów. I tutaj no, wskażę choćby na dwa takie targowiska w powiecie robczycko-sędziszowskim, właśnie targowisko w Robczycach i targowisko w Sędziszowie Małopolskim. Ono żyje bardzo dynamicznie i trzeba powiedzieć, że jest to piękna kontynuacja tradycji targowych ciągnących się aż od średniowiecza.
Ale warto także wspomnieć o bazarku w Boguchwale w Ośrodku Doradztwa Rolniczego, gdzie raz w miesiącu spotykają się producenci, wytwórcy zdrowej podkarpackiej żywności, mogą sprzedać swoje towary. Te bazarki cieszą się bardzo dużym zainteresowaniem wśród kupujących, wśród sprzedających. Skraca się po prostu łańcuch dostawy pomiędzy producentem a konsumentem. Także w ramach wsparcia obszarów wiejskich powstał tak zwany podkarpacki program odnowy wsi, którego celem jest wsparcie inicjatyw mieszkańców na rzecz rozwoju własnej miejscowości, opartych o oddolnie wypracowane przez społeczności sołeckie strategie odnowy wsi.
Będąc przy tematyce związanej z rozwojem gospodarczym, to wiemy, że samorząd gminny, powiatowy ma ograniczony wpływ na warunki prowadzenia biznesu na swoim terenie. Jednak lokalne władze posiadają pewnego rodzaju instrumenty przyczyniające się do chociażby tego, aby tworzyć przyjazne warunki do prowadzenia działalności gospodarczej. Panie prezesie, jak to wygląda?
O, tutaj na ten temat można dużo rzeczy powiedzieć. Ja z własnego doświadczenia sam uczestniczyłem w takim projekcie. Co prawda od 3 lat jestem związany zawodowo z Sanokiem, ale wcześniej byłem dyrektorem właśnie Parku Naukowo-Technologicznego i to jest akurat taki wyjątek, taka perełka, można powiedzieć, o parku technologicznym prowadzonym nie przez samorządy gminne czy przez samorząd województwa, jak to w większości przypadków w Polsce bywa, ale właśnie przez powiat rzeszowski i ta strefa, którą wtedy cały zespół, z którym miałem przyjemność współpracować, to były przygotowane tereny inwestycyjne dla inwestorów. On dzisiaj świetnie prosperuje, to jest bardzo dobrze rozwinięta strefa gospodarcza, w której kilkadziesiąt firm ulokowało swoje firmy. Firmy z zagranicy, ale również polskie firmy, które tam się rozwijają i rozbudowują i dzisiaj można powiedzieć, że właśnie w tej strefie, właśnie Rzeszów-Dworzysko, kilka tysięcy osób z Podkarpacia znalazło pracę, ale to jest tylko jeden z wielu przykładów. Kolejnym może być doskonale rozwinięta tak zwana Dolina Lotnicza, czyli ogromna strefa położona wokół lotniska. Podobne strefy, strefa jest ulokowana w okolicy Krosna, również miasto Sanok też taką strefę zieloną, certyfikowaną obecnie przygotowuje, także te narzędzia do zachęcania inwestorów właśnie ulokowania w danym terenie inwestycji są bardzo duże, a jeszcze trzeba podkreślić jedną rzecz. W związku z tą sytuacją geopolityczną, z tym co się dzieje za naszą wschodnią granicą, to znaczenie Podkarpacia i w przypadku lotniska, ale też w przypadku właśnie przy stref gospodarczych bardzo wzrosło. Firmy oczywiście widzą konflikty za granicą, ale one też patrzą z perspektywą nie dnia dzisiejszego, ale najbliższych kilku lat i dużo firm nastawia się na to, że one będą obecne na przykład przy odbudowie Ukrainy i taką najlepszą bazą dla nich wypadową, taką najlepszą bazą do ulokowania swojej firmy jest właśnie Podkarpacie, dlatego to jest też ogromna szansa i ogromne wyzwanie dla samorządów, żeby z tej szansy skorzystać.
Spoglądając na to, w jakim zakresie samorząd terytorialny ma wpływ na nasze życie, to tych obszarów jest niezwykle wiele, bo to i planowanie przestrzenne i ochrona środowiska, to również gospodarka komunalna, to oświata, kultura, to opieka społeczna, w tym ochrona zdrowia, to gospodarka miejska. Pytanie, w jakim stopniu, w jakiej mierze, jakimi narzędziami również dysponuje samorząd terytorialny, aby wspierać tą podstawową komórkę społeczeństwa, jaką jest rodzina?
No, trzeba powiedzieć, że samorząd w różny sposób może pomagać rodzinie i właściwie tych punktów stycznych jest bardzo dużo. Ja może poruszę temat szkolnictwa, bo jest mi to dziedzina bardzo bliska. Kilkanaście lat pracowałem jako nauczyciel, jestem też edukatorem w Instytucie Pamięci Narodowej i trzeba powiedzieć, że no, samorząd gminny, miejski ma pod swoją opieką szkoły podstawowe, samorządy powiatowe są organami prowadzącymi dla szkół średnich. Samorząd wojewódzki, tak jak nasz, ma w swoim zakresie szkoły policealne, pomaturalne, ale też bardzo mocno wspomagamy uczelnie wyższe, czy to funkcjonujące w mieście wojewódzkim, czy też poza nim. Tutaj wsparcie dla rodziny jest bardzo ważne, bo edukacja jest przepustką w przyszłość. To młode pokolenie, jeśli zostanie dobrze wyedukowane na dobrym poziomie, no to będzie się mogło kształcić dalej, zdobywać innowacyjne zawody, które dadzą im pracę. My na przykład na Podkarpaciu przez ostatnie, powiedzmy, dwie dekady wykształciliśmy bardzo dużo dobrych informatyków, którzy robią karierę i w Polsce, i na świecie. I myśmy się zetknęli z tym, że przychodziły do nas na Podkarpacie bardzo duże firmy zagraniczne, które zachęcały właśnie do tego, bo okazało się, że żeby duża firma ulokowała się w Polsce, potrzebuje mieć zasoby właśnie w tej specjalizacji. Wspomniana tutaj przez kolegę również Dolina Lotnicza, to też przyszłość kształcenia. My w Rzeszowie na Politechnice kształcimy pilotów i też no, Mielec czy Rzeszów to są przecież firmy lotnicze i produkcja samolotów, w tym samolotów wojskowych. No, Mielec to śmigłowce, między innymi śmigłowce typu Black Hawk. W Rzeszowie mamy przecież produkcję silników do odrzutowców F-16. To wszystko jest daniem szansy tym młodym naszym mieszkańcom Podkarpacia na pracę na miejscu. My od XIX wieku borykamy się z ogromnym problemem emigracji, stąd mamy tak dużą Polonię amerykańską, ale też tą młodszą Polonię w Irlandii czy Wielkiej Brytanii pochodzącą właśnie z Podkarpackiego. Okazuje się, że ostatnie lata jest to znaczny powrót tych no, wciąż młodych ludzi, często z małymi dziećmi, jednak w rodzinne strony, bo okazuje się, że te warunki i możliwości pracy tutaj na miejscu stają się na tyle atrakcyjne, że warto tutaj wrócić i swoje życie układać właśnie w województwie podkarpackim.
Spoglądając na kolejny niezwykle ważny wymiar naszego życia, to tożsamość narodowa, to również i kultywowanie tych wartości, które stoją u podłoża naszego społeczeństwa. Jaką rolę tutaj odgrywa samorząd terytorialny?
Samorząd terytorialny, chociażby samorząd województwa, wspiera prace restauratorskie, konserwatorskie na zabytkach. Tak jak mówiłem w poprzedniej części, w telewizji Trwam, każdego roku przeznaczamy chociażby środki na prace remontowe przy podkarpackich zabytkach. Warto jest dbać o nasze otoczenie. W przypadku Podkarpacia tymi zabytkami najczęściej są świątynie. Odbywa się to na zasadzie bardzo często montażu finansowego, to znaczy współfinansowania. Część pieniędzy przeznacza samorząd województwa, część pieniędzy przeznacza samorząd gminy i wykonując takie prace systematycznie przez kilka lat naprawdę można bardzo dużo dobrego zrobić. Przykładem jest chociażby kościół w powiecie rzeszowskim w Nienadówce świętego Bartłomieja, gdzie w przeciągu ostatnich 5 lat udało się wspólnymi siłami przy zaangażowaniu środków samorządu województwa i gminy Sokołów Małopolski odnowić elewację. Podobnie trwają prace remontowe, konserwatorskie w kościółku w Krzemienicy w powiecie łańcuckim. Leszańskim, Bazylika w Leszańsku. Tych przykładów jest bardzo dużo. Ważne jest, aby każdego roku przeznaczać takie środki, aby nie zatracić bezpowrotnie tej materii, która jest częścią naszej kultury, ale także jest związana z naszą wiarą. Wspieramy także różnego rodzaju przedsięwzięcia artystyczne. Samorząd Województwa Podkarpackiego jest organem prowadzącym dla Teatru imienia Wandy Siemaszkowej. Przeznaczymy w najbliższym czasie środki na przebudowę sceny w tym teatrze. Warto także wspomnieć o Muzeum Zamku w Łańcucie, gdzie od wielu lat trwają prace konserwatorskie i widzimy, że zmienia się oblicze tej niezwykłej rezydencji. Podobnie przeznaczamy jako samorząd województwa środki na pracę w pałacyku w Julinie. Ja mówię tylko o okręgu, którego jestem przedstawicielem, okręgu numer 1, w skład, w którego wchodzi miasto Rzeszów, powiat rzeszowski, powiat łańcucki i leżański, ale prace takie konserwatorskie trwają w całym województwie. W całym województwie są prowadzone i widzimy tego efekty.
Serdecznie dziękuję. Rola i zadania samorządu terytorialnego to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Naszymi gośćmi są pani Katarzyna Madej-Janowska, prezes Stowarzyszenia Aktywny Beskid, doktor inżynier Karol Orzuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, również radny tegoż Sejmiku, pan doktor Jacek Magdoń oraz pan doktor Krzysztof Jarosz, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Na zegarach minuta po godzinie 22. Serdecznie zapraszam naszych radiosłuchaczy do współtworzenia czasu naszego spotkania. Numery kontaktowe do naszego studia z Polski Północnej 56 655 23 55, z Polski Południowej 56 655 23 56. Dwa numery w naszej rodzinie 536 600 100 lub 536 600 200, oraz spoza granic naszej ojczyzny. Była mowa o tej szerokiej emigracji, również z terenu Podkarpacia. Numery kontaktowe 48 56 655 23 33 lub 48 56 655 23 66. Do Państwa dyspozycji. Już za chwilę pierwsze telefony odbieramy, a przed tym utwór Andrzeja Cierniewskiego pod tytułem Solina.
Zostawiłem tam ten świat, by przyjechać tu nad sam, żeby znaleźć spokój duszy nad jeziorem pośród burzy. Góry, lasy, czysta woda, to soliny jest uroda. Góry, lasy i doliny, uroki są soliny. Nic nie pachnie tak jak tu, woda, lasy, szum. Tu powracać mi się chce, tu solina spełnia mnie. Góry, lasy, czysta woda, to soliny jest uroda. Góry, lasy i są soliny.
Andrzej Cierniewski utworzy Solina 6 minut po godzinie 22 na antenie Radia Maryja. Trwa czas rozmów niedokończonych. Temat, rola i zadania samorządu terytorialnego. Naszymi gośćmi są pani Katarzyna Madej-Janowska, prezes Stowarzyszenia Aktywny Beskid, pan doktor inżynier Karol Orzuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pan doktor Jacek Magdoń, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego oraz pan doktor Krzysztof Jarosz, prezes Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Witam gości w studiu księdza prowadzącego i mam takie, moje imię Karolina z Małopolski i mam takie pytanie. U nas kandyduje na radnego do gminy osoba, od razu mówię, nie jest to członek z listy PiS-u, osoba, która jest obecnie sołtysem, ma 4 wyroki prawomocne sądów cywilnych, no za to, że nad sąsiednią rodziną już nęcają się ileś lat. I z 22 roku z powództwa policji ma wyrok karny za wykroczenie. I teraz chciałam spytać, może mi ktoś z Państwa odpowie, czy taka osoba powinna w myśl przepisów obowiązujących kandydować. Drugie pytanie to jest takie, czy Państwo nie obawiacie się, że jako samorządowcy, życzę Wam, żebyście wygrali, czy ta szarańcza obecnie rządząca nie przejmie też i samorządów, na przykład uchwałami sejmowymi? Bo to, co się dzieje w tej chwili w samorządach, to dopiero teraz dzieje się w ministerstwach i wszędzie. A my doświadczamy tego ucisku i tego bezprawia już od wielu lat. I trzecie pytanie, to już jest taka prośba serdeczna. Czy ktoś z Państwa nie ma jakiegoś kontaktu do naszego pana premiera, do tej nowej organizacji, tej narodowo, gdzie po prostu jednoczy ten ruch narodowy? Bo próbujemy się gdzieś, no gdzieś znaleźć taki kontakt, ale nie mamy możliwości. I to bym już prosiła na przykład po audycji i bardzo bym prosiła, żeby ksiądz na przykład przekazał mój telefon. Dziękuję bardzo, życzę wygranej, no i z Panem Bogiem. Dziękuję.
Dziękujemy Pani Karolino, z Panem Bogiem.
Ja
bardzo
tutaj
proszę.
Może odpowiem na pierwsze pytanie. Uważam, że taka osoba powinna dawać przykład i pytanie, czy taka osoba daje przykład. I tutaj możemy sobie odpowiedzieć na to, czy powinna kandydować, czy nie.
Tak, trzeba też zwrócić uwagę, czy dana osoba jest pozbawiona praw publicznych.
czy to są prawomocne wyroki, jaki jest stan danej sprawy. Tutaj no nie, pewno nie możemy się w danej konkretnej sprawie wypowiedzieć, bo jej w szczegółach nie znamy. Jeśli dany kandydat został zarejestrowany i może startować w wyborach, no to zapewne prawo mu tego nie zabrania. Padło tutaj bardzo ważne pytanie, co z samorządami, czy w konkretnej obecnej sytuacji politycznej, geopolitycznej, czy samorządy mogą swobodnie funkcjonować. No, oczywiście jesteśmy pełni obaw, bo widzimy, że jest niespokojnie w kraju i w całej Europie i pewno też jako samorządowcy zadajemy sobie pytanie, no, co będzie dalej. Niewątpliwie samorząd jest swego rodzaju taką ostatnią linią obrony. My, gospodarując tym groszem, który jest wypracowany przez mieszkańców, ale też gospodarując groszem czy z budżetu państwa, czy też z budżetu Unii Europejskiej, bo przecież tak jak na Podkarpaciu mieliśmy ten regionalny program operacyjny, on się zakończył. Mieliśmy kilka lat przerwy, wtedy otrzymaliśmy znaczne środki z budżetu państwa i teraz rusza program, ten fundusze dla Podkarpacia, kolejna perspektywa finansowa środków unijnych, więc te pieniądze idą przez samorządy wojewódzkie do innych samorządów, także do przedsiębiorców na ważne cele i ten własny budżet daje nam dużo swobody w kreowaniu inwestycji na naszym terenie, inwestycji, które uważamy za ważne. Ja dam przykład taki choćby na autostradzie A4, która powstała przecież nie tak dawno. Brakuje nam bardzo węzłów pozwalających na tą autostradę wjechać i dla przykładu ruszamy teraz w powiecie Ropczycko-Sędziszowskim w gminie Ostrów z węzłem, z nowym węzłem o nazwie Ropczyce, który znalazł uznanie poprzedniego polskiego rządu. Zostały przekazane środki rządowe do kasy samorządu województwa podkarpackiego i droga wojewódzka 986, która biegnie z północy na północ, z Ostuszymy przez Ostrów, Ropczyce, Wielopole do Wiśniowej. Ona będzie w końcu wpięta w autostradę i dzięki temu ten ciężki ruch, szczególnie ze strefy przemysłowej, nie będzie nam rozjeżdżał dróg lokalnych. Te ciężkie samochody nie będą musiały drogami lokalnymi dojeżdżać gdzieś do innego węzła, czy to w Sędziszowie, czy w Dębicy, tylko będzie można bezpośrednio szybko wjechać na autostradę. Takich przedsięwzięć my zaplanowanych mamy bardzo dużo i chcemy te nasze wieloletnie zamierzenia zrealizować i mamy nadzieję, że tutaj w tym zakresie się nic nie zmieni.
12 minut po godzinie 22. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Dzwoni Maria z Rzeszowa. Na początku bardzo serdecznie pozdrawiam ojca prowadzącego i wszystkich gości. I ja bym chciała troszkę się odnieść do gości w sprawach takich bardziej gospodarczych. Od razu powiem, o co mi chodzi. Na terenie naszego województwa i pięknych Bieszczad jest ośrodek rekolekcyjno-wypoczynkowy w Myczkowcach. To jest ośrodek, który służy nie tylko dzieciom, młodzieży polskiej, ale również i zagranicznej, bo i z Ukrainy tam przyjeżdżają, dzieci są przyjmowane i z rodzin uboższych i z różnych. Są tam wakacyjne spędzania czasu młodzieży starszej, młodszej. I chodzi mi właśnie o ten ośrodek. To jest ośrodek, to nie odkryję Ameryki, jak powiem, że to jest taki obiekt, który był dawno, dawno bardzo zaniedbany, bo najpierw w tym ośrodku w Myczkowcach mieszkali pracownicy, którzy zajmowali się montażem i pracami przy Zalewie Solińskim, przepraszam. Później był to obiekt przeznaczony dla wypoczynku wojskowych rodzin, a dopiero później przejął tenże ośrodek Caritas diecezji rzeszowskiej. Oczywiście obiekt był w stanie opłakanym, zaniedbany. pod każdym względem, i budowlanym, i dookoła, i tak dalej, i tak dalej. Obecnie jest to ośrodek prowadzony przez księdza Bogdana Janika, który, mówiąc szczerze, to tam jest wszystkim, całą duszą tego obiektu, ośrodka, ale niemniej jednak ośrodek w tej chwili wymaga wielkiego remontu, wielkiej naprawy w każdym kątku, wszędzie. Ksiądz Bogdan, co tylko może, to robi, opiekuje się, to jest przewspaniały gospodarz, opiekun, wszystkim się zajmuje, wszystko robi, ale żeby wszystko temu wszystkiemu sprostać, potrzebne są fundusze. I teraz prośba, czy pytanie dla zgromadzonych tutaj w radio państwa, ażeby po prostu mieć w pamięci i pamiętać o tym, żeby wesprzeć ten ośrodek. Ostatnio ksiądz Bogdan już będzie przeprowadzał remont jakąś, no wszystko tam trzeba usprawniać, no nie tyle unowocześnić, ile po prostu porządki porządne zrobić, instalacje różne, bo to się wszystko zużywa. Mm-hmm. Te baraki, które...
Pani Mario, myślę, że myśl przewodnia pani wypowiedzi jest dla nas dość jasna i teraz spróbujmy umieścić to też w nie tyle jednostkowym przypadku, co szerszym kontekście, również pewnego rodzaju właśnie troski o czy tego rodzaju obiekty, czy obiekty właśnie różnego rodzaju, chociażby zabytki.
Tutaj ksiądz Bogdan Janik, to mój krajan, pochodzi również z Iwonicza, także oczywiście tutaj mamy na uwadze go, jego dobro, to wiemy, że działa, że jest taką dobrą duszą tamtej miejscowości, tego budynku, także myślę, że będziemy starać się robić co w naszej mocy, żeby mu pomóc.
No, może też warto przypomnieć, my przed kilkoma laty, jeszcze przed pandemią, mieliśmy nawet posiedzenie Sejmiku Wojewódzkiego, tam w tamtym ośrodku. Jest to ośrodek Caritasu, bardzo zasłużony. Tam pracuje też wielu wolontariuszy. Ja też miałem ten zaszczyt jako pracownik Biura Edukacji IPN-u oddział w Rzeszowie mieć tam szereg zajęć z młodzieżą polską, nawet z młodzieżą ukraińską. Też tam wiele wystaw tematycznych jest prezentowanych. Jest to bardzo zasłużony ośrodek i on oczywiście korzysta z różnego rodzaju pomocy, też i samorządowej. Jest to ośrodek bardzo duży i też stąd ta pomoc jest tam niezbędna, bo on jest bardzo intensywnie oczywiście użytkowany. My tutaj jako samorząd wojewódzki jesteśmy otwarci na tego typu działalność i przedsięwzięcia na tyle, ile oczywiście w danym okresie możemy pomóc, to otwieramy się na tego typu inicjatywy i myślę, że tutaj pod tym względem nie ma wątpliwości, że samorząd województwa podkarpackiego ten ośrodek i inne, które prowadzą taką działalność na poły charytatywną, będziemy wspomagać.
Z tego miejsca pozdrawiamy także księdza dyrektora, doktora Piotra Potyrałę i chciałbym przypomnieć, zaznaczyć, że jako samorząd województwa podkarpackiego w budżecie na rok bieżący przeznaczyliśmy również środki na wsparcie remontu tego ośrodka w Myczkowcach. Ale wiem, że ksiądz dyrektor, ksiądz doktor skutecznie pozyskuje środki także od prywatnych ofiarodawców. Wiem, że prace remontowe trwają i jest zaangażowanych w to wiele osób. Oczywiście wszyscy dostrzegają potrzebę remontu i wsparcia tego dzieła. To jest bardzo ważne, abyśmy pamiętali o bliźnich, o osobach, które w różny sposób zostały pokrzywdzone i my jako Samorząd Województwa Podkarpackiego jesteśmy jak najbardziej na to otwarci i w ramach możliwości prawnych wspieramy takie szlachetne inicjatywy.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę. Halo.
Halo.
Tak, słuchamy.
Dobry wieczór, Grzegorz z Wielca się kłania. Pozdrowienia dla wszystkich w studiu. Mam takie pytanie do samorządowców. Jak zapatrują się na tą sytuację, gdzie się słyszy, że ma być zmiana województw i na przykład podkarpacki ma być albo połączone, albo dwa równorzędne miasta, czyli z Tarnowem, jakby były miastami wojewódzkimi? Bardzo bym prosił.
Dziękujemy. Panie Grzegorzu, pozdrawiamy serdecznie.
Tak, ja może tutaj też podziękuję za poruszenie tego tematu. Rzeczywiście w internecie pojawiły się takie komentarze związane z pewnymi analizami dotyczącymi ewentualnej zmiany granic województw. No też żywotnie byłem tym zainteresowany, czy może jakaś się tutaj szykuje zmiana. I z tego, co mogę dzisiaj powiedzieć, to są to raczej takie akademickie dywagacje, co by było, gdyby było. Natomiast takich poważnych planów dotyczących zmian granic województw, czy też zmiany stolicy jednego czy drugiego województwa na razie nie są brane pod uwagę.
Dziękujemy. Czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Bardzo proszę, halo.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Już mogę mówić?
Tak, prosimy.
Szczęść Boże wszystkim w studio. Mówi Bogumiła z Krakowa. Chciałam poruszyć takie trzy punkty, może trochę obrazowo, może łatwiej ludzie sobie zapamiętają, słuchacze szanowni. Bardzo mnie martwi ta sytuacja obecna w Polsce. Jesteśmy podobni do Izraelitów na pustyni, którzy mieli pod dostatkiem manny i mięsa z przepiórek i zatęsknili za Faraonem. A potem przyszły te jadowite węże i wstawił się Mojżesz do Pana Boga, a teraz może się za nami stawią święty Andrzej Bobola, nasz święty Jan Paweł II i inni święci i może nie będziemy tak długo na pustyni jak Izraelici. Może do tych wyborów, które będą po świętach i ci wszyscy, którzy... Powiem to delikatnie, pomylili się, jak głosowali ostatnio. Mają szansę naprawić to, chociaż po części, w tych wyborach następnych i w przyszłym roku. Chciałam też powiedzieć na temat niezależnych kandydatów. Trzecia droga była atrakcyjna. I niezależna niby od nikogo, a teraz jest zależna od i te węże jadowite wypełzają bez przerwy następne w tych ustawach antypolskich, antykościelnych. Ja z wielkim szacunkiem podchodzę do wszystkich kandydatów niezależnych, bo mają dorobek życiowy, naukowy różny, ale lepiej, jeżeli jest takie z partii, bo wtedy wiadomo, ile ta partia zrobiła złego dla Polski, a ile dobrego. Bo w Krakowie mamy niezależnego i mamy długi, Kraków ma długie największe w Polsce.
Pani Bogumiło, pani pozwoli, że odniesiemy się do tych podjętych przez panią kwestii.
Szanowna pani, wspomniała pani o kandydatach niezależnych, o różnych komitetach, które wystawiają swoich kandydatów w najbliższych wyborach samorządowych. U nas na Podkarpaciu do Sejmiku Województwa Podkarpackiego zarejestrowało swoich kandydatów kilka komitetów. Są to dwa komitety, o których możemy powiedzieć, że są związane z drugą stroną sceny politycznej i są cztery komitety, które mówią o sobie, że są, których kandydaci mówią o sobie, że są związani z szeroko pojętą prawicą. Warto pamiętać o tym, że głosy po wyborach są przeliczane według tak zwanego algorytmu Donta. Ten algorytm wzmacnia pozycję tych komitetów, które uzyskują największą ilość głosów. I przy takiej sytuacji, w jakiej znajdujemy się teraz, gdzie po prawej stronie sceny politycznej mamy zarejestrowane cztery komitety, budzi się w nas obawa, że te głosy wyborców prawicowych mogą się rozbić na te cztery cztery komitety, co może doprowadzić do tego, że jako prawica teoretycznie możemy stracić możliwość sprawowania władzy na rzecz Podkarpacia. Ważne jest to, aby wspierać kandydatów, formacje polityczne sprawdzone. Po to, abyśmy się nie dali w taki sposób prosty rozbić i utracić władzy także w samorządach. Widzimy, co się stało w wyborach parlamentarnych w październiku. Nastąpiła mocna mobilizacja drugiej strony sceny politycznej i taka konsolidacja środowiska sprzyja pozyskiwaniu głosu elektoratu. Także zachęcam Państwa do tego, aby zagłosować na osoby sprawdzone i aby te nasze głosy nie zostały właśnie rozdrobnione pomiędzy różne komitety.
Ja tutaj chciałbym też nawiązać do tego pani pytania. Myślę, że ono tak obrazowo przedstawione można przedstawić, co z tą Polską, co z Polakami. Ja bym tutaj zachęcał wszystkich obywateli do tego, żeby wyjść z tej pewnej strefy komfortu, która często polega na tym, że na osób zajmujących się polityką czy samorządem psioczy się, narzeka i że polityka jest taka brudna i taka niedobra, żeby wyjść troszkę z tej strefy komfortu i przede wszystkim zainteresować się konkretnymi kandydatami. Ja mogę dać przykład tutaj z własnego terenu, z powiatu Robczycko-Sędziszowskiego, gdzie mamy, powiedzmy, komitet startujący pod szyldem partyjnym, ale mamy też komitety, no tak zwane niezależne. Ale jak zadałem sobie trud, żeby sprawdzić osoby, które są na listach z tego komitetu niezależnego, to okazuje się, że na liście choćby Prawa i Sprawiedliwości są osoby, przede wszystkim to są sympatycy Prawa i Sprawiedliwości, członków partii jest niewielu, a w komitecie tym niby niezależnym członków innej partii jest sporo więcej, więc ta niezależność często jest po prostu zasłoną dymną, więc no niestety, ale jeśli nie zadamy sobie trudu sprawdzenia kandydatów, czym oni się naprawdę zajmują i czy są rzeczywiście niezależni, no to będziemy przeżywać te frustracje, które myślę, że wielu z nas ma po tych wyborach, ostatnich wyborach parlamentarnych.
Rola i zadania samorządu terytorialnego to temat dzisiejszych rozmów niedokończonych. Halo, bardzo proszę.
Elżbieta z Małopolski, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
No to propozycja dla samorządu Rzeszowa i w innych miastach Polski. W telefonie pojawiła się zajawka. Znowu mają maszerować błyskawice aborcyjne od zabijania dzieci żyjących w matkach. To skoro w Rzeszowie tak bardzo rozwinęła się inżynieria elektroniczna, to prosimy, by naprzeciwko błyskawicom w buciorach traktorowatych i z dziurami w spodniach wyruszyły rzeszowianki, krakowianki, warszawianki, opolanki i tak dalej, niosące w ekranach elektronicznych najbardziej krwawe sceny z filmu Nieplanowane. Po emisji tego filmu w wielu stanach Ameryki zabroniono kontynuować zabijania dzieci w łonach matek. Przywrócono prawo Zielonego Ładu dla organizmu człowieka. Dziękuję.
Dziękuję pani Elżbieto, pozdrawiam. Czyli rola samorządu również w kształtowaniu tej polityki prorodzinnej.
Bardzo ważne jest to, aby ludzie, którzy myślą w sposób podobny, ludzie, dla których ważne są podobne ideały, podobne sprawy, dla których ważna jest nauka społeczna Kościoła Świętego, ważna jest rodzina i funkcja rodziny w społeczeństwie, wyszli właśnie ze swojej strefy komfortu, aby wyrazili w sposób jednoznaczny swoje poglądy i swoje przekonania. I tylko w taki sposób może nastąpić mobilizacja i faktycznie, aby co doprowadzi do tego, że w Polsce zapanuje ład i porządek.
Ja oglądałam ten film i zgadzam się, że on daje wiele do myślenia. I tutaj Albo łatwo jest powiedzieć aborcja, tak? Usuńmy dziecko, ale pytanie, co dalej? Pytanie, czy potem ta kobieta nie będzie faktycznie miała innych problemów, jakichś psychicznych, z tym, żeby sobie po prostu poradzić z taką sytuacją. Myślę, że nie, to nie jest łatwa decyzja i niesie za sobą naprawdę wiele innych problemów.
Ja tutaj chcę podkreślić, że pani poruszyła bardzo ważny i dramatyczny problem, jaki dotyczy Polski, dlatego że te przemiany, które nas dotykają no, w Europie i na świecie, idą w tym kierunku, że wiele opcji politycznych opowiada się za tym, żeby była aborcja na życzenie. My jako katolicy oczywiście nie możemy się z tym zgodzić. Ja też dodam od siebie, jako oficer rezerwy, kiedy byłem przygotowywany, szkolony do tego, żeby w razie potrzeby bronić ojczyzny i bronić Polaków, rodaków. No dzisiaj mam się godzić na to, że Polacy sami będą mordować swoją przyszłość. No to jest po prostu dla nas niedopuszczalne i chyba już mija ten czas spokoju. My, katolicy, powinniśmy się zorganizować w warunkach demokracji w takie ugrupowania polityczne, które będą skutecznie bronić życia i nie dopuszczać do tego, żebyśmy popełnili narodowe samobójstwo.
Tak, tutaj myślę, że zamiast walczyć o aborcję, powinniśmy się skupić na czymś, co faktycznie nas rozwinie i podniesie ten nasz naród, region.
Dziękujemy. 30 minut po 22 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Rola i zadania samorządu terytorialnego. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków, amen.
Proszę, to ja chciałam powiedzieć. W ostatniej chwili zgłosiła się, Polska jest jedna. Miesiąc przed wyborami. I też oni, że oni Maryja, ale w sumie wszystko było przeciwko Prawu i Sprawiedliwości, przeciwko prawicy. I teraz właśnie dużo osób głosowało zamiast na Prawo i Sprawiedliwość, to na tamto ugrupowanie. Do Senatu oni w ogóle nie mieli kandydatów, także że głosowali ludzie na różne inne grupy. I uważam, że ta grupa największą szkodę zrobiła, bo ten procent 1 i 2, to może by akurat było tyle, co potrzeba do tego. I teraz na przykład, jeśli chodzi o aborcję, jeśli to dziecko in vitro, ten zarodek, to jest dziecko, tak? No a teraz dziecko 12 tygodni, czyli 3 miesiące i to nie jest dziecko. No ja nie wiem, jak ci ludzie w ogóle myślą. No, nie, ja nie wiem, czy w ogóle myślą, czy w ogóle nie myślą. No, i zaczynają od zabijania życia. Jak Prawo i Sprawiedliwość przyszła, ja mam 90 lat. Jak Prawo i Sprawiedliwość doszła do władzy, to od razu tyle rządów przeżyłam, tyle prezydentów. Nie było jeszcze takiego, żeby tak jak Pan mówił, że słońce świeci nad złymi, nad dobrymi, tak samo oni dali wszystko. 300 plus, 500 plus, 13, 14, dalej wierzącym, niewierzącym, dalej swoim przeciwnikom, którzy do końca przeciwni byli. I w ogóle zajęli się kobietami, które urodziły 4 dzieci. No, który rząd się w ogóle kiedyś tym zajął? Stocznie, wszystko poniszczone, oświetlenie stacji. Żeby to nie wykupili, to w tej chwili by było w rękach rosyjskich. Co by było? Przecież to coś niesamowitego. I ludzie w ogóle nie myślą, tylko głosują na tych, bo to nowa partia. Oni się powołują na Matkę Boską. No ale wszystkie te, jak ktoś słuchał w internetach, no to wszystko było przeciwne obecnemu rządowi. No i powinni oni się zastanowić i przestać występować. No dziś wszystkiego najlepszego życzę Państwu, dużo zdrowia, dużo łaski Bożej. Matka Najświętsza, niech się nazywa Święty Jan Bosko. Może to wszystko jakoś się porządkuje. Ja nie wiem, Pan Hołownia chce być prezydentem. No, czy on się w ogóle nie nadaje, no to w ogóle... A, jeszcze coś przypomniałam. Może my wszyscy egzorcyści zebrali się razem i pomodlili się za ten rząd. Dlatego, że uważam, że ten rząd to jest po prostu opętany przez jego ducha. I wszystko robią to, co przeciwne Panu Bogu, likwidować kościoły, likwidować kościół, a przecież księża płacą podatki z każdej mszy świętej, z każdego wszystkiego. Płacą podatki do urzędu. No i dlaczego muszą to wszystko rejestrować? Wszystko trzeba opłacić. Centralne kwiaty wszystkich tych, którzy sprzątają, muzykantów, wszystko trzeba opłacić. A teraz ci może oni zabiorą to, co dostaje państwo. Co oni od państwa dostają? Gdyby ludzie nie dawali, to by kościół nie miał. Bardzo dziękuję, bo może za długo mówię. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Na wieki wieków. Amen. Pozdrawiamy Pani Marią.
Bardzo dziękujemy za ten głos tutaj, za Panią przemawia i doświadczenie życiowe i też rzeczywiście taka ocena tego, no właśnie, że po owocach warto poznać, kto jakie dokonania ma i czego możemy się spodziewać. Rzeczywiście też jest tak, o czym mówił tutaj radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego Karol Orzuch, że można iść ze wspaniałymi ideałami, mówić, że prawica, wartości narodowe, katolickie są dla nas ważne, ale też trzeba patrzeć na to, że no tutaj czy w samorządzie, czy w polityce krajowej, no trzeba jednak stawiać na te formacje, które mają realną szansę na sprawowanie władzy, na zmianę tej rzeczywistości i takie rozdrobnienie, podzielenie tych głosów niczemu dobremu nie sprzyja. W kwestii wspomnianej aborcji też trzeba apelować do swoich przyjaciół, do sąsiadów, tutaj do środowisk patriotycznych, katolickich, żeby no, nie tylko dyskutować, ale też żeby jakby zacząć działać. No, taką przeciwwagą są chociażby marsze dla życia i rodziny organizowane w wielu miastach i taką aktywność, czy za chwilę taką okazją będą wybory, żeby rzeczywiście postawić na tych ludzi sprawdzonych i te to formacje prawicowe, które mogą jakiś dobry program dla nas realizować, no ale też patrzeć, co za niektórymi osobami, niektórymi komitetami rzekomo właśnie niezależnymi, co się kryje i wyciągać wnioski.
Uważam, że bardzo trafnie pani zauważyła, że rząd Prawa i Sprawiedliwości był w zasadzie jedynym rządem po 1989 roku, który spełnił swoje obietnice wyborcze. Wszystkie programy, z którymi szliśmy do wyborów, zostały spełnione, jak chociażby wspomniane przez panią 500+, 300+, obniżenie wieku emerytalnego, wsparcie dla rodzin. Te wszystkie rzeczy, które obiecywaliśmy Polakom idąc do wyborów, zostały zrealizowane. Pamiętajmy o tym i skupmy się na tych ludziach, którzy sprawdzili się i wobec których wiemy, że mają szczere intencje, że kochają ojczyznę.
Pani też zauważyła to, co myślę jest no oczywiste, że jesteśmy jako Polacy bardzo poróżnieni. Kolejne wybory i różne problemy sprzyjają temu, żeby się różnić. No i to jest troszeczkę nasza cecha narodowa, że my jednak jesteśmy bardziej skorzy do kłótni i swar niż do zgody. Zdajemy sobie też sprawę, że sytuacja jest bardzo niebezpieczna. U naszego wschodniego sąsiada toczy się straszna wojna i no, słyszymy już z najpoważniejszych ust polityków światowych, a no, nie tak dawno również mówił o tym choćby papież Franciszek, że właściwie mamy coś na kształt III wojny światowej i w takiej sytuacji no, instynkt narodowy, polska racja stanu powinna nam podpowiadać, czy powinniśmy się jednak we wszystkich możliwych tylko kwestiach jednać, a nie różnić. I myślę, że to jest taki dobry moment, kiedy kolejne partie polityczne, różni działacze starają się podkreślać różnice, żeby jednak patrzeć dalej do przodu, żebyśmy wybierali takich ludzi, którzy będą w stanie Polskę przeprowadzić bezpiecznie przez te niebezpieczeństwa, które już są i które jeszcze będą.
Dziękujemy. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Chrystus dla wszystkich. Chciałam tylko taką, wstrząsnęła mną taka pewna sytuacja. Otóż moja koleżanka była chora, musiała iść na operację, opiekowała się swoją ciocią. Oddała ją na chwilę do domu z takiego prywatnego opieki społecznej. I proszę sobie wyobrazić, że ta ciotka tam umarła. I ona się pyta, czy oni zadzwonili do księdza, żeby przyszedł. No nigdy nie dzwonimy, a gdzieś tam ten już istnieje to 25 lat. A ja do tego zmierzam, że są niewierzący ludzie w takich domach. Tam jest pełno tych staruszków. No i co? Przyjdą za kawę czy za czekoladę? Trzeba bardzo ostrożnie do tego podejść. I taki staruszek, na kogo? Na tego czy na tego będziesz chciała? Nie wiesz, on nie wie. I to tak chciałam tak przestrzec, że takie, co się dzieje teraz u nas, że ja to tak przeżyłam, że ludzie starsi, nasi Polacy umierają bez, żeby się też Kościół tym zainteresował, umierają bez, po prostu bez namaszczenia chorych. To jest straszne. I po drugie chciałam poruszyć właśnie ten temat, co panowie właśnie. To jest duże pole, bo tam jest bardzo dużo tych ludzi, prawda? Więc to naprawdę trzeba by było się też tym zainteresować.
Dziękujemy. A kto przedstawiał tę kwestię?
Teresa.
Dziękujemy Pani Tereso.
Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
Rzeczywiście Pani tutaj wskazała na taki problem, że są już w Polsce takie miejsca, gdzie nie pamięta się o tym, że są katolicy, którzy odchodzą z tego świata w otoczeniu laickim, które zupełnie nie czuje się w obowiązku, żeby zabezpieczyć pod kątem religijnym to przejście na tamten świat takiej osoby. Ja tutaj zrewanżuję się pani równie przykrym przypadkiem. Pewna moja znajoma w Warszawie zadbała o katolicki pochówek cioci w Poznaniu. Okazuje się, że jest w rodzinie ostatnią osobą, która zwróciła na to uwagę, że ta ciocia była wierząca, cały czas starała się uczestniczyć we mszy świętej i należy się jej katolicki pochówek. Miała z tym duży problem, żeby rodzina się na to zgodziła i tego będzie coraz więcej, dlatego myślę, że czas pandemii minął, czas izolacji minął. Interesujmy się naszymi sąsiadami, szczególnie tymi samotnymi. Myślmy o tym też, żeby oprócz tej pomocy materialnej czy medycznej, żeby również była dla nich pomoc duchowa w sytuacji, kiedy ich otoczenie jest po prostu laickie i kompletnie nie czuje się w obowiązku, żeby taką osobę po chrześcijańsku pożegnać.
Na zegarach 22:43 na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych, rola i zadania samorządu terytorialnego. Już za kilka chwil powracamy, aby kontynuować temat naszego spotkania. Tymczasem utwór wykonania zespołu Soul pod tytułem Egzekucja w Markowej.
znaleźli schronienie przed świtem. Niemcy strzelali do ludzi, co jeszcze spali. I znowu kolejny padł strzał, to Józef Ulman padł twarzą na ziemię. Bo na swoją obronę mążniał. Prawo miłości niezmienne. Następnym strzałem trafili Wiktorię, jego żonę. Że tak odchodzisz ze świata ze mną.
Pośród dziecięcej rozpaczy padł strzał, jeden, drugi, trzeci. Dostrzelał niemiecki żandarm do biednych, płaczących dzieci.
Nadzieją.
Polacy, Żydzi i dzieci
odeszli tam, gdzie światłość świeci. Bo miłość Boga i bliźniego była większa od życia własnego. Bo miłość Boga
to utwór Egzekucja w Markowej w wykonaniu zespołu Soul. 22:48 na zegarach na antenie Radia Maryja trwa czas rozmów niedokończonych. Rola i zadania samorządu terytorialnego to temat, który podejmujemy, a naszymi gośćmi są, przypomnijmy, pani Katarzyna Madej-Janowska, prezes Stowarzyszenia Aktywny Beskid, doktor inżynier Karol Orzuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pan doktor Krzysztof Jarosz, prezes Sądzkiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz pan dr Jacek Magdoń, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego. Halo, bardzo proszę.
Będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Ja dzwonię z Podkarpacia. Przepraszam, nie słuchałam audycji od początku, tylko no nie tak dawno włączyłam radio i pan mówił, nie wiem, który z panów, ale mówił o tym, że Prawo i Sprawiedliwość no, wywiązało się ze wszystkich obietnic i tak dalej, że kochają Polskę. No i oczywiście wiele zarzutów też w Radiu Maryja słyszałam odnośnie wyborców, którzy nie głosowali na PiS, ale na PJJ. Więc tak, ja jestem jedną z tych właśnie osób. Mogę powiedzieć tak, po pierwsze, bardzo dużo osób w moim otoczeniu w ogóle nie miało pójść do wyborów. ale jak się pojawiło PJJ, powiedzieli, że tak pójdą, w przeciwnym razie by nie poszli. Więc nie wiem, czy tak do końca można powiedzieć, że PJJ odebrało głosy Prawu i Sprawiedliwości. Poza tym ja wcześniej również głosowałam na Prawo i Sprawiedliwość i wielu z mojego środowiska, z rodziny mieliśmy też bardzo duże, no, cieszyliśmy się po prostu. No i liczyliśmy na tą partię też. Owszem, w pierwszej kadencji no, były dowartościowane rodziny, wsparcie i tak dalej. Ale wydaje mi się, że rządzenie krajem nie polega na socjalu. Jedynie tylko. I drukowaniu pieniędzy. Poza tym my też kochamy Polskę i też chcemy dobrze dla Polski. Mam takie pytanie. Państwo mówicie, że tamta druga strona potrafiła się zjednoczyć. Mimo różnic oni jakby przystąpili do wyborów wspólnie. Dlaczego Prawo i Sprawiedliwość nie potrafiło tego zrobić? Tylko no, wyglądało tak, że chce pójść totalnie samo. Może należało właśnie się zjednoczyć te środowiska patriotyczne, prawicowe. A nie, że tak powiem, wycinać je w pień. No może to tak nieładnie brzmi. Ale my oczekiwaliśmy właśnie takiego porozumienia tej strony prawicowej. Może należałoby się właśnie od wrogów tego uczyć. Polacy tego oczekiwali. Pan Kaczyński nie chciał. No ja nie mówię, że tylko pan Kaczyński, ale jednak Prawo i Sprawiedliwość chciało pójść samo. Sytuacja była naprawdę niebezpieczna i tak się skończyło, jak się skończyło. Dlaczego ja głosowałam na PJJ, a nie na Prawo i Sprawiedliwość? Dlatego, że ja zawiodłam się na Prawie i Sprawiedliwości. Śledzę scenę polityczną, nie mam telewizji. Wiem, że ludzie, którzy oglądali telewizję, no inaczej trochę myśleli. Tam nie wszystko było mówione. Na przykład postawa, no bo to jednak było za Prawa i Sprawiedliwości. Pani wspomniała o tym, że ludzie umierali, już nie mówię wcześniej, tylko że są takie miejsca, że ludzie umierają bez sakramentów. Ale jednak to za Prawa i Sprawiedliwości ludzie byli zamykani, ludzie starsi w COVID-zie i umierali bez sakramentów i bez najbliższych. I to nie było za lewicy, to było za Prawa i Sprawiedliwości. Gdzie rzekomo jest bardzo dużo takich ludzi
pani
wierzących.
Pani ma na imię, możemy poznać?
Renata, przepraszam, nie powiedziałam.
Pani Renato, dziękujemy serdecznie. Pozwoli pani, że oddamy głos gościom.
Dobrze, dziękuję bardzo.
Dziękuję, pozdrawiam.
Szanowna pani Renato, bardzo celnie pani zauważyła, że zgoda buduje, czasami brakuje tej zgody. Wszyscy jesteśmy, myślę, że jednomyślni w tym, że należy do tej zgody dążyć dla dobra naszej ojczyzny. Nie zawsze wszystko wychodzi, jeżeli dana formacja sprawuje władzę, rządzi. Pewne rzeczy się udają, część rzeczy nie do końca. Należy to zrozumieć, wziąć poprawkę na to, że nie ma ludzi idealnych, podobnie nie ma formacji politycznych idealnych. Ja chciałem właśnie poprzez swoją poprzednią wypowiedź wyrazić w zasadzie to, co pani powiedziała, powinniśmy dążyć do tego, aby pójść do wyborów wspólnie, jak najszerszym frontem prawicowym, po to, aby nie stracić tego, co możemy stracić. Możemy stracić samorządy, a na pewno tego byśmy nie chcieli. Jest przed nami wiele zadań, które powinniśmy realizować wspólnie dla dobra naszej ojczyzny, ale także tych małych ojczyzn. Mamy wspaniałych kandydatów do wyborach samorządowych, na wójtów, burmistrzów. Mamy ludzi sprawdzonych, którzy utożsamiają się z małymi ojczyznami. To nie są wybory tak polityczne jak wybory parlamentarne. Tutaj możemy możemy bardziej głosować na ludzi, którzy oczywiście także utożsamiają się z danymi formacjami politycznymi. W przypadku naszego samorządu województwa podkarpackiego, który dzieli się na 5 okręgów sejmikowych, mamy kandydatów sprawdzonych, mamy członków zarządu na pierwszych miejscach, ludzi, którzy kreowali politykę regionalną, którzy wpływali na to, w jakim województwie, w jakim miejscu żyjemy. W okręgu numer 2 na pierwszym miejscu jest pan marszałek Władysław Ortyl, w okręgu numer 3 pani marszałek Ewa Draus, w okręgu numer 4 pan marszałek Piotr Pilch, w okręgu numer 5 jest przewodniczący sejmiku, wieloletni dyrektor Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Jerzy Borcz. Ja osobiście jestem na pierwszym miejscu w okręgu numer 1. Także kolega Jacek Magdoń, który siedzi tutaj w studiu obok mnie, startuje do sejmiku województwa podkarpackiego z okręgu numer 2. Pani Katarzyna Madej-Janowska, pani prezes w okręgu numer 5 z 9 miejsca. Są ludzie, którzy mieli okazję sprawdzić się w różnego rodzaju działaniach. Myślę, że na tych listach Prawa i Sprawiedliwości jest wiele osób, którym warto zaufać. Także kolega Krzysztof Jarosz startuje do Rady Powiatu Rzeszowskiego, doświadczony samorządowiec, ale także sprawdzona osoba w zarządzaniu. Kreował, prowadził inwestycje Parku Technologicznego na Dworzysku w Rzeszowie. Teraz doskonale sprawdza się jako prezes sanockiej spółki gospodarki komunalnej. To są ludzie, którzy naprawdę mają w sercu Polskę, mają w sercu Podkarpacie i chcą pracować dla tej ziemi.
Ja może też spróbuję poruszyć, czy wypowiedzieć na temat tych niektórych wątków, takich najtrudniejszych, które pani poruszyła. Rzeczywiście w pandemii sytuacja była niezwykle ciężka i szczególnie osoby w izolacji w szpitalach, one no, przeżywały bardzo ciężkie chwile. Ja to znam z relacji mojego serdecznego kolegi, który no, był na granicy życia i śmierci i opowiadał mi, jak wielkim dla niego przeżyciem była wizyta na tym oddziale pandemicznym księdza kapelana, który zaryzykował i jednak do tych pacjentów dotarł. Przypuszczamy, że do wielu jednak księża nie dotarli, bo nie mogli dotrzeć z wielu powodów. Myślę, że wszystkim nam przyświeca taka troska o to, co będzie z nami Polakami, co będzie z nami katolikami. I myślę, że powinniśmy tutaj nawiązać do najlepszych tradycji politycznych polskich katolickich. No, my w okresie komunistycznym jako katolicy zostaliśmy zupełnie zepchnięci na margines jakiejkolwiek polityki i ciężko nam też wrócić na tą scenę jako tradycyjna chadecja. Natomiast no, dbajmy o to, żeby te ugrupowania polityczne, które są na scenie politycznej, żeby w maksymalnym stopniu utożsamiały się z naszym katolickim światopoglądem na świat. Rozliczajmy tych naszych lokalnych działaczy, polityków z tego i wtedy będziemy mieli większą szansę obronić się przed tymi negatywnymi tendencjami w Europie i na świecie. Nikt za nas tego nie zrobi.
Dziękujemy. Na zegarach za minutę godzina 23. Halo, bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie i z wielką dumą, z podniesioną głową chcę powiedzieć, że jestem wdzięczna za to, co dokonał poprzedni rząd. Pracowali ci państwo, pracowali bardzo wolnie, od początku mieli pod górkę, od początku kłody im rzucano. Momentami to w ogóle się zastanawiałam, że oni jeszcze mają na tyle miłości do ojczyzny, że dalej dźwigają ten kierak i pracują dla nas. Dlatego powiem, że takie głosy, które chcą krytykować i nie dostrzegają tego dobra, martwią mnie, ponieważ Polacy mają wrodzoną taką umiejętność dostrzegania i wdzięczności. Człowiek, który nie ma wdzięczności, to ocenia niedobrze sytuację, bo ulega jakimś tam, prawda, opiniom w różnym celu wygłaszanym. I tutaj ciężko jest właśnie o jedność w narodzie. Jesteśmy przed wyborami bardzo ważnymi. Państwo zaprezentowali tutaj piękną pracę, również nasi wspaniali goście, którzy tak wiele robią dla społeczności. I piękne są te sprawy i w imieniu tych wszystkich obdarowanych mieszkańców pragnę również powiedzieć serdeczny Bóg zapłać za tą ciężką, ambitną pracę i życzę Państwu zwycięstwa. Musimy zwyciężyć, ale żeby zwyciężyć, trzeba pokonać ten motłoch wyborczy, bo jest straszliwy bałagan. Wybory, jak wszystkie poprzednie, nie były dopilnowane. No tutaj u nas na przykład przy stołach prezydialnych, w komisjach wyborczych siedzieli ludzie, których ja widziałam tydzień wcześniej na demonstracji, tak zwany kodowcy. Oni obsługiwali w tej chwili. Ja nawet poszłam w nocy do gminy i powiedziałam o tym, że jak to się stało, że myśmy zgłaszali swoich kandydatów. Ja osobiście zgłaszałam 7 osób i żadna się nie dostała do komisji, do pracy w komisjach. Natomiast tam byli ludzie, no nie wiem, jeśli awantury uliczne urządzali polityczne.
Pani Mario, bardzo proszę o puentę wypowiedzi.
Oczywiście, ale jeśli my nie dopilnujemy tych wyborów, nie pójdziemy, nie osiągniemy swojej frekwencji, żeby pilnować, patrzeć na ręce, jak będą liczyć głosy, to może być wynik taki, jaki sobie zaplanują. Także chcę pobudzić wszystkich Polaków, którzy chcą żyć w wolnej ojczyźnie, przyzwoicie żyć z godnością, żeby zrozumieli, że naszym obowiązkiem jest być w komisjach i przypilnować, żeby uniknąć tego bałaganu, którego efektem są później złe wybory. I to jest dla nas bardzo niebezpieczne.
Dziękujemy,
także
Pani Maria.
Także to trzeba dostrzegać i serdecznie pozdrawiam. Dziękuję za możliwość wypowiedzenia się. Z Panem Bogiem.
Z Panem Bogiem.
No, dziękujemy Pani za ten głos wsparcia. Rzeczywiście nie jest łatwo spełnić obietnice wyborcze, nie jest łatwo dotrzymać słowa. Widzimy, że te rzucane nieraz w kampaniach wyborczych słowa są na wiatr i później też wyborcy, elektorat no, nie rozliczają tych niektórych polityków z tych niespełnionych obietnic. Z drugiej strony też no, padło tutaj niedawno to pytanie, czy ten socjal taki, który, czy jak to mówiono, rozdawnictwo, czy to był sukces, czy klęska poprzedniego rządu. Ja no, mam okazję w ostatnich latach troszeczkę podróżować po świecie i kiedyś tak uświadomiłem sobie, czym Polska obecnie różni się od tych krajów, które my kiedyś podziwialiśmy za bogactwo. Tak się składa, że byłem w ostatnich miesiącach i w Brukseli, i w Londynie, i w Atenach. I szanowni państwo, szanowni słuchacze, no widziałem na tych ulicach tych wielkich, wspaniałych miast wielu ludzi biednych, żebrzących. I również w tych miastach widzę takie dzielnice, gdzie są grupy zupełnie wykluczone jakby z życia społecznego, jest tam masa śmieci, tak by tam nigdy nie sprzątano. My w Polsce raczej takich obszarów nie mamy. Czy nasz piękny Rzeszów, czy inne miasta wojewódzkie, czy nawet Warszawa, jednak są i posprzątane, i też nie ma tak drastycznych nierówności społecznych. Ja też mam taką refleksję związaną z tym, że w III Rzeczypospolitej myśmy naszą edukację w dużej mierze oparli o ten, no, taki, wydawało się, wolnorynkowy wyścig szczurów. Uczyliśmy młode pokolenie, że należy być najlepszym, że trzeba jednak odnieść ten sukces. Nie uczyliśmy pracy zespołowej. I dzisiaj wiele głosów takich pada, że ta solidarność społeczna, że to wspieranie najbiedniejszych nie jest sprawiedliwe, no bo skoro ja jestem przedsiębiorczy i potrafię zarobić więcej pieniędzy, to dlaczego mam tymi pieniędzmi dzielić się z tym biednym? Ale myślę, że w końcowym tym rachunku to, co my mamy, a nie ma w wielu tych bogatych krajach, to jest bezpieczeństwo. My jesteśmy jednak wciąż krajem bezpiecznym, gdzie ta przestępczość jest na bardzo niskim poziomie i to też doświadczam, kiedy przyjeżdżają tutaj do nas, przylatują do nas do Polski polonusi ze Stanów Zjednoczonych, z mojej rodziny, to młode pokolenie, powiedzmy kilkunasto czy dwudziestoparoletnie, no w Polsce jest zachwycone czym? Tym, że wieczorem mogą pójść sobie gdzieś na rynek, do miasta, do restauracji, na dyskotekę i bezpiecznie wrócić do domu. To jest luksus, na który sobie w tych wielkich, bogatych krajach już wielu młodych ludzi nie może pozwolić. Myślę, że tutaj ciężko będzie wyważyć taką odpowiedź, która by zadowoliła wszystkich, czy to, co rząd Zjednoczonej Prawicy uczynił, czy to było rzeczywiście takie dobre i takie sprawiedliwe, będą będą osoby krytykujące, będą i osoby chwalące, ale ceńmy sobie tą wartość, jaką jest bezpieczeństwo, kiedy tendencje światowe, europejskie są zupełnie inne.
Też myślę, że nie do końca sprawiedliwym było stwierdzenie, że rząd Prawa i Sprawiedliwości kierował pieniądze w głównej mierze na socjal. Szanowni Państwo, wszyscy widzimy, jak w ostatnich latach zmienił się obraz naszych miejscowości, w których żyjemy. Były potężne środki kierowane w ramach chociażby Polskiego Ładu na inwestycje strategiczne, kluczowe z punktu widzenia danego sołectwa, gminy, miasta, powiatu, województwa. W ramach Polskiego Ładu były także przekazane środki finansowe, kierowane środki finansowe między innymi na stworzenie nowych stref ekonomicznych. Bardzo duże środki, chociażby w województwie podkarpackim skierowano środki na budowę drogi wojewódzkiej na obsługującej tarnobrzeską strefę ekonomiczną, Europark Wisłosan w Stalowej Woli 250 milionów złotych, czy w Mielcu 65 milionów złotych. Także myślimy o utworzeniu specjalnej strefy ekonomicznej strategicznego obszaru inwestycyjnego w gminie Świlcza. Oczywiście były środki i uważam, że słusznie na pomoc socjalną dla osób pokrzywdzonych przez los, dla najbiedniejszych, ale także wsparcie dla rodzin, ale gro tych środków było skierowanych jednak na infrastrukturę i na obiekty, tereny, które w przyszłości będą chociażby powodowały lokowanie się nowych przedsiębiorstw, spowodują znaczne wpływy do budżetów gmin z tytułu chociażby podatków. Uważam, że ta polityka polityka była prowadzona w sposób racjonalny, sprzyjający rozwojowi, postępowi nie tylko ekonomicznemu, ale także społecznemu w naszym kraju.
Może ja dam też przykład pewnych takich działań, które właściwie nazywaliśmy polityką zrównoważonego rozwoju. W województwie podkarpackim jest gmina Wielopole Skrzyńskie. Tam przy drogach wojewódzkich było bardzo mało chodników. Ostatnie dwie kadencje to były potężne inwestycje właśnie w poprawę bezpieczeństwa, w budowę chodników, w tym przy szkołach, bo niestety były ofiary śmiertelne na tych drogach. I my dwie kadencje kończymy wynikiem ponad 7 kilometrów chodników w jednej tylko gminie przy drogach wojewódzkich, co było staraniem z jednej strony samorządu wojewódzkiego, ale też wielkim wysiłkiem samorządu gminnego, który współfinansował te inwestycje i efekt jest bardzo dobry. Podobnie w sąsiednich gminach, choćby gmina Ostrów, też w powiecie Robczycko-Sędziszowskim, tam właściwie te inwestycje chodnikowe są na ten moment przy drodze wojewódzkiej zakończone i to może nie jest odczuwalne w wielkich miastach, ale w tych gminach wiejskich ten zrównoważony rozwój dał ogromny efekt i ta inwestycja w infrastrukturę to jest inwestycja na dziesięciolecia. Akurat ten taki boom inwestycyjny, on też jest efektem tego, mogę tu mówić o naszym województwie podkarpackim, że my bardzo skutecznie wykorzystujemy i środki krajowe, i środki też unijne, poprzednie środki z Regionalnego Programu Operacyjnego. Każda złotówka, każde euro wydawane na Podkarpaciu daje świetny efekt. No i my jesteśmy w czołówce województw, które najskuteczniej pozyskiwały i wykorzystywały środki unijne. Też trzeba powiedzieć, że często koszty pracy były w naszym województwie niższe niż gdzie indziej, więc no przez to też tych inwestycji w infrastrukturę było tak dużo. Są to często naprawdę inwestycje epokowe, bo niedawno, kilka dni temu przy stacji kolejowej w Robczycach myśmy wbijali łopatę pod nowy wiadukt nad torami kolejowymi. Wiadukt, który będzie kosztował kilkadziesiąt milionów, no i powstanie w miejsce tego, który powstał w głębokim PRL-u i nie było przez wiele lat dostępnych pieniędzy, żeby wybudować nowy. Ten stary miał zaniżony tonaż, nie mogły jeździć nim najcięższe samochody z pełnym załadunkiem, choćby do sąsiedniej cukrowni. Gdybyśmy tego nie zrobili, to funkcjonowanie niektórych firm stanęłoby pod znakiem zaufania, pod znakiem zapytania, a z drugiej strony trzeba powiedzieć, że gdy upada firma, tracimy miejsca pracy, no skutki społeczne, te negatywne są niestety wtedy no, trudne do oszacowania.
13 minut po godzinie 23, czas rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja. Rola i zadania samorządu terytorialnego. Odbierzmy kolejny telefon, bardzo proszę.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Z tej strony Jacek, ja dzwonię ze Śląska. Na początku taka mała dygresja. Masa osób dzwoni w ogóle nie w temacie. Parę poprzednich pań, które przede mną dzwoniły, nie dzwoniły w tych sprawach, o których jest audycja. Dlatego ja od razu zacznę od pochwał, mimo że jestem nie z tego regionu. Tak się złożyło, że byłem wraz ze swoją grupą, bo mamy taką grupę rowerową, Rowerowa Droga Wiary. Byliśmy na beatyfikacji rodziny Ulmów w Markowej. Spaliśmy w miejscowości Rakszawa. Tydzień czasu kursowaliśmy pomiędzy Leżajskiem, Łańcutem. Jeździliśmy po tym Podkarpaciu i było w nas olbrzymie zdumienie, bo my pochodzimy z regionu, który uchodził zwykle za region bogaty. Jeszcze w czasach minionych, jak kopalnie funkcjonowały na pełny gaz, huty to samo. Natomiast Podkarpacie, Lubelszczyzna, Podlasie, czyli te okolice, gdzie w ostatnich latach wszędzie jeździliśmy sobie na rowerach i patrzyliśmy na to wszystko z bliska, jawiły się powiedzmy w mniemaniu czy mieszkańców Śląska, czy tych dużych aglomeracji, jako tak zwana Polska C. I ze zdumieniem jeździliśmy po tych okolicach i tak patrzyliśmy na te piękne, zadbane, małe miejscowości, że one w niczym nie odbiegają od tych, powiedzmy, od tej aglomeracji chociażby górnośląskiej. I to jest duży plus poprzedniego rządu. To nie ulega wątpliwości, podejrzewam, bo nie mam wglądu, jak to rzeczywiście było, ale podejrzewaliśmy, że było to na skutek relokacji innej, zupełnie innej relokacji środków państwowych właśnie na te tereny, które dotąd były zaniedbane. Bo przypominam sobie te tereny 20 lat wcześniej, jak też tam czasami bywałem, że to był obraz nędzy i rozpaczy, upadające PGR i tak dalej. I ci biedni ludzie, którzy tam powiedzmy siedzieli na progach swoich domów. Teraz jest zupełnie sytuacja diametralnie inna. I to jest szalony duży plus. Natomiast ta pani, która mówiła, że jest sympatyczką PJJ, też ma bardzo dużo racji. Proszę Państwa, pierwsza kadencja PiS-u była, to był duży sukces. Natomiast kadencja druga już nie. Co się złożyło? Bardzo dobrą i trafną diagnozę ostatnio czytałem profesora Nowaka, wybitnego naszego historyka z Krakowa, który przedstawił, powiedzmy, swoją wizję, dlaczego się tak skończyło. To się troszeczkę pokrywa z tym, co mówiła ta pani. Brak zdolności koncyliacyjnych, o ile powiedzmy PiS przed zwycięskimi wyborami potrafił dogadać i z Ziobrą, i z Gowinem, brakło tej koncyliacji, jeżeli chodzi o te drugie wybory, przegrane niestety. Przepraszam, trzecie, bo drugie jeszcze były wygrane, o te trzecie. Zabrało tej właśnie tej współpracy i spojrzenia na te różne ugrupowania, które są jeszcze bardziej, bym powiedział, na prawo od PiS-u. To ja wiem, że ja teraz odbiegam też od tematu, ale chciałem się ustosunkować właśnie do tych wypowiedzi wcześniejszych, które przedstawiły pani zarówno z tego obozu, które popierają PiS, jak i tej pani, która troszeczkę ten PiS krytykowała. Patrzmy w przyszłość. Jeżeli tej koncyliacji zabraknie, czy w tych wyborach, czy szczególnie w wyborach do Europarlamentu i w wyborach prezydenckich, bo to są trzy szalenie ważne wybory, które nas w najbliższym okresie czasu czekają, wtedy wpadniemy w taką czarną dziurę i wróci temat, który kiedyś dotyczył PiS-u, że PiS ma swój żelazny elektorat, potem jest tak zwany szklany sufit, którego nie przebije. Udało się to, ale udało się dzięki czemu, że wtedy te pierwsze i drugie wybory PiS miał jeszcze dobrych doradców. Osoba, która doradzała Kaczyńskiemu przed wyborami trzecimi zmarła. I to jest wielu, powiedzmy, politologów twierdzi, że wyrażał duży żal, że nie ma tej osoby, nie ma kto po prostu temu szefostwu partii doradzić. Ja rozumiem, że Panie to nie Jacku, od Państwa zależy, bo Państwo zajmujecie się samorządem, ale musiałem to powiedzieć, bo po prostu na pewno ktoś z decydentów też słucha tych audycji, żeby sobie to wzięli jakoś do serca. Bóg zapłać, szczęść Boże.
Bóg zapłać, szczęść Boże. Panie Jacku, pozdrawiam serdecznie.
Bardzo dziękujemy za ten głos. Serdecznie pozdrawiamy tutaj z Podkarpacia, inne regiony i oczywiście zapraszamy do ponowienia wycieczki rowerowej na Podkarpaciu, zwiedzania. Zachęcamy oczywiście wszystkich. Chcielibyśmy, żeby wszystkie regiony, wszystkie miejscowości rzeczywiście nadal miały szansę takiego rozwoju. I jeżeli teraz już tak naprawdę jesteśmy na ostatnim etapie przed wyborami, to też widzimy, jak dużo wójtów, burmistrzów, prezydentów mówi o inwestycjach. Te inwestycje z tej mijającej kadencji nie wzięły się znikąd. Rzeczywiście samorządy otrzymały bardzo duże wsparcie dotyczące takich zadań, o których wcześniej no, mogły sobie pomarzyć. Ja podam przykład tutaj, akurat mój dobry znajomy, kolega Wojciech Piech, wójt gminy Dynów, no, wspominał mi jakiś czas temu o takim najważniejszym zadaniu dla gminy, czyli budowie oczyszczalni, która jest obecnie realizowana, kosztuje, jeżeli dobrze pamiętam, kilkanaście milionów złotych, ale we wcześniejszych latach, jeszcze te 10 czy wcześniej lat temu, gmina mogła przeznaczyć no, może milion złotych rocznie na inwestycje, a obecnie dzięki właśnie wsparciu, dzięki takim programom jak Polski Ład, takie bardzo ważne zadanie realizuje i to jest tylko jeden z wielu przykładów takich inwestycji, gdzie rzeczywiście te szanse udało się wyrównać i te nawet mniejsze miejscowości no, mogą tutaj dotrzymać kroku tym większym i rzeczywiście te ważne dla mieszkańców inwestycje realizować. Co do oceny tutaj rządów Prawa i Sprawiedliwości, no oczywiście tutaj bardzo dziękujemy za tą diagnozę, za tą ocenę. Trzeba patrzeć w przyszłość, ale trzeba też pamiętać, że o ile pierwsza kadencja rządu Prawa i Sprawiedliwości przebiegała w no, takim, można powiedzieć, wizerunkowo spokojnym morzu, to druga, no to już były potężne fale i potężne sztormy. O tym też trzeba pamiętać, że najpierw mieliśmy bardzo duże zawirowania z pandemią i tak naprawdę taki duży znak zapytania i co z takim problemem ogromnym, globalnym, jak sobie poradzić. No i później za chwilę rozpętała się tak naprawdę no, trwająca do dzisiaj wojna na Ukrainie i te zawirowania no, mają bardzo duży wpływ na to, jak rządzi się krajem, jakie decyzje się podejmuje, a mimo wszystko no, dzisiaj mówimy, że no, nawet w tych bardzo niesprzyjających okolicznościach no, jakoś wyszliśmy tu obronną ręką, nasza gospodarka obroniła się, nie mamy ogromnego bezrobocia, tak naprawdę no, o te inwestycje, o których tutaj mówiłem, są realizowane i też trzeba patrzeć na te okoliczności, w jakich się znajdujemy.
Dziękujemy. Odbierzmy kolejny telefon. Bardzo proszę.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówię, słuchaczka z Małopolski. Ja chciałam tutaj zwrócić uwagę na parę aspektów. Po pierwsze, nie mówmy stale o tym, co było, kto co zrobił. Dlatego, że sytuacja jest w tej chwili bardzo groźna. Wszystko się obróciło przeciwko Polsce. Ta pani, która krytykowała PiS, naturalnie jest jego przeciwniczką, bo w końcu jak można zarzucać coś, co odbywało się i zarządzenia dotyczyły wyjątkowej sytuacji, jaką była pandemia. Tak już to o tym świadczy. Druga sprawa. Bardzo mnie boli jako Polkę, dziada, pradziada, gdzie moi dziadowie, pradziadowie i jeszcze wcześniejsi walczyli zawsze o Polskę. To jest sprawa taka, czy za wszelką cenę musimy być bardzo bogaci materialnie, a nic więcej nie ma, mieć. Tu jest ten ogromny, ogromny błąd. Jeszcze przecież możemy być nieco skromniejsi, biedniejsi, ale mieć własne banki. Ale rządzić się własnym prawem, a nie tylko ulegać. Ja znam Podkarpacie. Jest piękne. Było takie właśnie naturalne. Silenie się na oryginalność przeróżnych tam nowobogackich, przepraszam, bo to brzydko brzmi, ale tak, nowobogackich, psuje tradycyjną polską panoramę. Przecież wszystko można mieć, ale zachować pewien nawet kult w budownictwie, we wszystkim, co było uświęcone przez wieki. Wracam teraz do współczesnej sprawy. Szanowni panowie, gratuluję osiągnięć, ale nie padło ani jedno zdanie, które mogłoby być zapowiedzią, jakie zabezpieczenia samorządy nam zapewnią w tej sytuacji, jaka jest powiedziana. Jeżeli nie spełnimy warunków Unii, Niemców, to w takim razie nawet będziemy z domów, które nie będą spełniać odpowiednich warunków, będziemy eksmitowani. A więc co, na bruk? I tutaj bardzo bym prosiła, żeby wszyscy, którzy będą w samorządach, żeby jednak pomyśleli o tym zabezpieczeniu, o kulturze, o wszystkim. Dobrze, niech szkoły niszczą, ale czy nie można organizować w domach kultury spotkań, klubów dyskusyjnych? Kiedyś takie kluby były dla dorosłych, dla młodzieży i wtedy właśnie starsze osoby, umiejące coś, czujące się Polakami, żeby tym młodym przekazywały, bo jest bardzo dużo młodzieży, która tego pragnie, a nikt im tego nie mówi. I jeszcze jedna sprawa, którą też chciałam poruszyć. No to po prostu zacznijmy się szanować. Podkreślajmy naszą godność narodową. I pani, która tak właśnie przeciwko PiS-owi wystąpiła, mówiła o tym, żebyśmy zgodni byli. Przepraszam bardzo, do jakiej zgody może dojść ze zdrajcą Polski? Ja mam mu z czegoś ustąpić? Ja mam mu podać rękę? No przepraszam bardzo. Nie, my musimy się zmobilizować. Są Polacy i są mieszkający w Polsce. Są tacy, którzy pójdą na wszystko, byle coś zyskać, zadowolić swoje zachcianki, ewentualnie zupełnie nie wiadomo jeszcze jakie potrzeby, może jakieś przepraszam, jestem zdenerwowana, ale o co chodzi? Chodzi o to, że zgoda tak. My jesteśmy zgodni. Ci, co popierają prawo, co popierają Kościół, co są wierzący, jesteśmy zgodni w tym.
Pozwoli pani, że przekażemy głos, dobrze? Naszym gościom, abyśmy mogli też i ustosunkować się do tych treści.
Wszystkim naprawdę gratuluję osiągnięć. Podkarpacie piękne, Polska jest piękna. Brońmy jej.
Bardzo proszę.
Szanowna pani, rzeczywiście tych wniosków i wątków tutaj jest bardzo wiele. My też, no, odpowiadając na zadany temat samorządu terytorialnego, naszych działań, no, jakoś staramy się też pokazać te działania na różnych kierunkach. No, najbardziej może namacalne są te zbudowane chodniki, wyremontowane drogi. Natomiast, no, może ja też powiem o kilku takich działaniach, które wychodzą poza taki stereotyp. Ja jestem przewodniczącym Komisji Łączności z Polakami za granicą i z tego, co wiem, tylko są dwie takie komisje w samorządach wojewódzkich, druga jest w województwie małopolskim. I my utrzymujemy stały kontakt z naszymi rodakami na Ukrainie, to jest najczęstsze, ale też i w Stanach Zjednoczonych, i również w Belgii. Tam wyjechało bardzo dużo naszych rodaków, mieszkańców województwa i oni też domagają się tych kontaktów. Również nasza młodzież, tutaj myślę o Stowarzyszeniu Związku Strzeleckim Strzelec Józefa Piłsudskiego, ona wyjeżdża na różnego rodzaju uroczystości. Jeździliśmy do Lwowa i do Zadwórza, zawsze w sierpniu. Corocznie jeździmy na Monte Cassino, w ubiegłym roku nasza młodzież była na Gibraltarze. Pracujemy z tą młodzieżą i to jest przykład tylko jednej organizacji. Samorządy w województwie podkarpackim bardzo mocno wsparły ochotnicze straże pożarne, w tym młodzieżowe drużyny pożarnicze. Są to organizacje, które wychowują młodzież i to są organizacje już wielopokoleniowe, które wychowują młodzież w miłości do ojczyzny, w patriotyzmie, w kultywowaniu tradycji. I tutaj ja tylko wspomnę choćby burmistrza Sędziszowa Małopolskiego Bogusława Kmiecia, który wspiera w sposób wybiegający poza standard właśnie takie organizacje, czy wójta Grzegorza Wójcika, wójta Grzegorza Orzoga z wójta Ostrowa. To przykład tych samorządowców, którzy robią dużo więcej niż by wynikało z takich standardowych działań samorządowców.
Także duże wsparcie otrzymały koła gospodyń wiejskich, które kultywują tradycje nie tylko kulinarne, ale także obrzędowe, uczestniczą w różnego rodzaju wydarzeniach, czy to patriotycznych, czy kościelnych. To wsparcie otrzymały koła gospodyń zarówno od samorządu województwa podkarpackiego, ale także z poziomu centralnego, z budżetu państwa, czy to w ramach różnego rodzaju programów, jak chociażby Etno, gdzie mogły wyposażyć się w stroje tradycyjne, ludowe. A pamiętajmy, że te wszystkie elementy zbierają się na naszą kulturę, na naszą tradycję. Warto to wspierać, warto pamiętać, kim jesteśmy, skąd jesteśmy, jaka jest nasza kultura, jaka jest nasza tradycja. Dbajmy o to, bo to jest nasza tożsamość narodowa.
Drodzy słuchacze, no właśnie podsumowując pewnie to, o czym mówimy, warto pamiętać może o tym, co było, ale przede wszystkim też o tym, co przed nami. W tym obszarze samorządu ta najbliższa przyszłość to wybory samorządowe 7 kwietnia. Chodźmy na te wybory, to jest pierwszy apel. Zagłosujmy na osoby, które reprezentują nasz światopogląd, nasze środowisko prawicowe, narodowe, katolickie. Wybierzmy osoby, co do których mamy zaufanie, że będą nas reprezentować. Jest nam w samorządzie łatwiej ocenić pracę tych samorządowców. Ci ludzie są bliżej nas, nie gdzieś tam daleko w Warszawie, w Sejmie, tylko właśnie to są nasi wójtowie, burmistrzowie, radni, starostowie, czy tutaj marszałkowie, więc starajmy się zgodnie z własnym sumieniem i z przekonaniem po pierwsze pójść na wybory, po drugie właśnie wybrać takie osoby godne zaufania.
Tak jak moi poprzednicy powiedzieli, starajmy się właśnie poznać tych kandydatów na radnych, na burmistrzów, na prezydentów. Sprawdźmy, co ich motywuje, jak działają, czym się zajmują, żebyśmy nie żałowali tego wyboru, bo państwo mamy tylko jedno.
I to podsumowanie w kolejności uczynili pan dr Jacek Magdoń, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pan dr inżynier Karol Orzuk, radny Sejmiku Województwa Podkarpackiego, pan dr Krzysztof Jarosz, prezes Sanowskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej oraz pani Katarzyna Madej-Janowska, prezes Stowarzyszenia Aktywny Beskid. Dziękujemy serdecznie.
Dziękuję z Panem Bogiem.
Dziękujemy z Panem Bogiem.
Bóg zapłaci naszym radiosłuchaczom za współtworzenie czasu rozmów niedokończonych na antenie Radia Maryja, za zainteresowanie, za podjęcie również i tych kwestii samorządowych.